indyjska noc w Himalajach nie ma nic wspólnego z górską ciszą.
Jego głos dopiero niedawno odnalazłam w radiowym archiwum. Na co dzień jest rzeczownikiem odmienianym przez wszystkie przypadki. Stepek. Spotkanie odbędzie się w stepku. Mamy kłopot ze stepkiem. Weź klucze od stepka. Stepek. Tak popularnie nazywamy studio kameralne, którego od 2003 roku jest patronem.
Co za wzruszające spotkanie.
Naprawdę piękny głos.
Ja bardzo Państwu dziękuję. To był bardzo miły wieczór.
Kiedy jestem tu na różnego rodzaju spotkaniach, zawsze patrzę na wiszącą na ścianie jego czarno-białą fotografię z Himalajów. Hipnotyzuje mnie charyzmatyczna twarz mężczyzny, który mruży ładne, ciemne oczy i tajemniczo się uśmiecha. Targane wiatrem włosy sprawiają wrażenie dość długich. Podniesione na czoło ciemne okulary wyglądają jak te dla pływaków. Zarost i zmarszczki sprawiają, że wygląda na więcej niż 41 lat. Ma na sobie kraciastą koszulę, a za plecami ośnieżoną grań. Zdjęcie, na które patrzę teraz, zrobione zostało na nizinach i jest zupełnie inne.
Jest właśnie taki, jakim go pamiętam. Jest uśmiechniętym, pogodnym człowiekiem z charyzmą i z dużą ciekawością życia. To jest jedno z ostatnich zdjęć taty przed wyjazdem w Himalaje. Ja wtedy miałam 13 lat i obrazy zanikają, ale są takie, które się ma i w głowie, i w sercu. I to właśnie jest obraz z tego zdjęcia taty, który pozostał do dzisiaj, mimo że to już 45 lat po śmierci.
Stare radio, hall taki mroczny, te migające jarzeniówki, z których co druga się tylko świeciła, zapach kawy i Zbysio, który otwiera drzwi i się uśmiecha.
On był zawsze uśmiechnięty. I on miał taką urodę właściwie, która zmniejszała dystans błyskawicznie, bo on miał takie ciepłe spojrzenie, okrągły na twarzy, subtelny i w gruncie rzeczy taki był.
Poza tym wszystkich zniewalał jego głos. On miał tak radiowy, miękki, taki aksamitny głos. Nie denerwował się, wszystko tak spokojnie jakoś tak. Chociaż trudno się nie denerwować czasem, będąc kierownikiem wyprawy.
Zbyszek uchodził za człowieka niesłychanie ambitnego. Myślę, że ambicja była motorem jego postępowania.
Ona przychodzi chytrze, bez ostrzeżeń i grów.
Mnie jest bardzo trudno przypomnieć sobie pierwsze nasze spotkanie, ponieważ redaktora Zbigniewa Stepka widywałam jeszcze jako studentka biorąca udział w konkursach recytatorskich, a on dość często zasiadał w jury.
Maria Brzezińska.
To była końcówka lat 60. Poznałam Zbyszka Stepka dopiero jako współpracownik radia. Byłam najpierw lektorem, uchodziłam za bardzo atrakcyjny głos. I czytałam wiersze w takim programie Jazz i Poezja. No i tak od rzemyczka do koniczka. Potem się okazało, że niechcący mam już studia skończone, polonistyczne, że może bym współpracowała. Potrzeba było wtedy wielu współpracowników, choćby do takiego programu jak Kronika Kulturalna, której autorem, opiekunem, twórcą był od początku właśnie Zbyszek Stepek. Nagrywało się różne wydarzenia kulturalne i trzeba było, tak jak dzisiaj, takich młodszych współpracowników, którzy pobiegną z mikrofonem czy napiszą tekst.
Stare radio było zbudowane na zasadzie porządnego cechu rzemieślniczego.
Adam Sikorski.
Byli mistrzowie, to byli ci wielcy, to były legendy dla nas. Każdy z nich miał taką aurę wokół siebie Pri Italia, albo walki o to Pri Italia, albo udziału w Pri Italia, albo chcenia Pri Italia. Pri Italia było takim wymarzonym dla każdego radiowca, obojętnie czy dzisiejszej daty, czy wczorajszej, najwyższym zaszczytem, tak jakby radiowy Oscar. Ci mistrzowie nie zamykali się w sobie, nie tworzyli odrębnego klanu, nie odcinali się od tej młodej braci, tylko przyglądali się nam czujnie. Kiedy, tak jak Zbyszek właśnie, zauważyli tą skłonność do nurkowania do wnętrza innych ludzi, zajmowali się nami. I Zbyszek jakoś tak wypatrzył sobie mnie, a byłem dziwaczną postacią, długie włosy, broda, wąsy, to co wszystko krzyczało światu, jestem zbuntowany. Ten bunt był bardzo zmoderowany, żółte spodnie, zimą długi kożuch, często noszony włosem do góry. Taki był ten świat lat 70. I Zbyszek wypatrzył we mnie taką jakby bratnią duszę i parę razy zagarnął mnie do siebie na montaż.
Pamiętam Zbyszka Stepka w redakcji. Redakcja mieściła się na drugim piętrze, redakcja literacka, tak się wtedy nazywała. Był to pokój 207. Mieściły się tam cztery biurka i tak właśnie z lewej strony, gdzie najlepiej pada światło, tam były trzy okna. Pod tym pierwszym lewym oknem, prostopadle do okna, stało biurko Zbyszka Stepka. Zawsze go przy nim pamiętam. Zapamiętam go również jako człowieka, który ceni sobie czas, który zawsze pracował. Siedział, pisał teksty, przepisywały nam panie maszynistki pokój dalej, który, nie powiedziałabym, że się spieszył, ale był zorganizowany. Pamiętam taką atmosferę towarzyską w radiu, bardzo, bardzo żywą i taką, do której przywiązywano wagę. I inni koledzy spędzali czas w holu na kawie, tam się plotkowało, ale mówiło się także o audycjach, oczywiście nie w trybie konferencyjnym, ale jakiś ciekawostek. Natomiast nigdy nie brał w nich udziału Zbyszek. Zbyszek pracował, Zbyszek wpadał i pracował, ale potem się okazało, że wydał jedną książkę, wydał drugą książkę, robi scenariusz słuchowiska, napisał na konkurs tekst, który dostał nagrodę na konkurs, na scenariusz poświęcony Marii Curie-Skłodowskiej, że Zbyszek jeździ na wyprawy. No to wszystko wymagało czasu. Rozmawiał ze mną, myśmy byli na ty natychmiast, bo taka była atmosfera w radiu, że nie było żadnego ceregielenia się, ale właśnie Zbyszek rozmawiał ze mną jak kierownik. Jeśli miał coś do powiedzenia na temat dźwięku czy do poprawienia, to było krótkie, rzeczowe, grzeczne. Jedyne jakieś takie, no, powiedziałabym, łagodne szyderstwo pod moim adresem, to było takie, że ja wtedy też miałam taki dosyć ciężki okres w życiu, między innymi nad czynność tarczycy i ja płakałam. Mnie to po prostu wystarczyło cokolwiek, żeby zacząć płakać. I Zbyszek powiedział, że mi nie podpisze legitymacji służbowej, jak nie przestanę płakać.
Pamiętam pierwszy swój reportaż, który mi pokazał. To był taki dziwny przypadek. Dziecka z Zamojszczyzny, nazywam się Pekosiński. Pekos to jest Polski Komitet Opieki Społecznej. Ten chłopak, dziecko z Zamojszczyzny, nie miał nazwiska, nie wiedział. Było maleńkim, Niemcy zagarnęli, rodzina zabita. W każdym razie nazwisko Pekosiński zostało ukute od skrótu tej organizacji, która się zajmowała takimi dzieciakami. I zobaczyłem cały skomplikowany los. I potem właściwie już całe moje patrzenie na ten region było takie, że oto tutaj dla reportera była prawdziwa kopalnia, prawdziwe Eldorado. Warszawscy mistrzowie mieli tutaj za daleko, PKS chodził kiepsko, koleje były niedogrzane, w związku z czym mieliśmy tutaj ogromną przestrzeń, mieliśmy ciekawych ludzi i fantastyczne doświadczenia. Żyło pokolenie zanurzone w całości w wojnie, było z kim i o czym rozmawiać i Zbyszek pokazał mi, jak to robić.
Fragment reportażu, nazywam się Pekosiński.
Przypominam sobie płacze, krzyki, jęki. Do dziś mi się właśnie odbijają w uszach. Kto trafił do tego miejsca, to już nie miał nadziei, żeby się uratować. Dlatego też matka, robiąc wszystko, co mogła, żeby dziecko uratować, więc w jakiś sposób wydostała się z baraku. Tego nie pamiętam, ale pamiętam, jak wzięła mnie na ręce, wyszła i gdzieś mnie niosła. Niosła. Mnie jakieś druty były kolczaste. To były wysokie druty, naokoło otaczające ten barak i z narażeniem życia przerzuciła mnie przez te wysokie kolczaste druty. I Niemiec, który zauważył, że mnie przerzuciła przez druty, strzelił i zabił ją na miejscu.
Pamiętam, jak tata mnie zabierał do radia, jak biegałam tutaj po korytarzach.
Justyna Sawulska.
Sekretarką była pani Stasia, to też taka historia lubelskiego radia, jak sadzała mnie na kolanach i pozwalała pisać na maszynie. To wtedy miałam, myślę, 6-7 lat. Pamiętam też nasze wyprawy do Rzeszowa, bo rodzice moi pochodzili z Rzeszowa i mama i tato. Taką niebieską syrenką. Pamiętam też, jak tata wracając z wyprawy jednej przywiózł mi taki wietnamski ogromny kapelusz słomiany i taki pasek robiony z wielbłądziej wełny. I później to bardzo długo w mieszkaniu wisiało to u mnie jako no, takie talizmany. A jeszcze pamiętam, bo wtedy zaczynały się w Kazimierzu, to były festiwal kapel i śpiewaków ludowych i pamiętam, jak cała ekipa z Polskiego Radia jechała tam nagrywać właśnie ten festiwal, no i to był taki miły, sympatyczny czas takiego luzu i takiego innego bycia z tatą. Taty na co dzień nie było, bo ja mieszkałam od gdzieś 7-8 roku życia tylko z mamą, ale kontakt był i był bardzo ciepły i ponieważ byłam jedyną wnuczką z 5 rodzeństwa mojego taty, więc tę miłość miałam zawsze koło siebie, nie mogę narzekać.
Pojawił się w ogóle w waszym życiu Zbigniew Stepek?
W jego życiu się chyba pojawił, a ja byłam osobą towarzyszącą. On go poznał w klubie wysokogórskim. No i później weszłam ja właściwie do tego towarzystwa. Natomiast...
No tu trzeba dodać, że też Hania ukończyła kurs wspinaczkowy.
Anna i Zygmunt Nasalscy.
Także i z tego powodu ten Zbyszek Stepek się jakoś tam, chociaż może pośrednio pojawił. Ja poznałem wcześniej nieco Zbyszka, bo zacząłem chodzić na kurs wspinaczkowy. To był rok 1966 i zapamiętałem bardzo dokładnie, że wśród rozlicznych przedmiotów, jakie później zdawaliśmy na egzaminie, była etyka taternicka. I etykę taternicką przybliżał nam i wykładał Zbyszek Stepek. Jak należy pomagać sobie nawzajem, co należy robić w przypadkach takich no, skrajnych wypadków, zranień, nawet wypadków śmiertelnych. No, wtedy nie przypuszczałem, że ta sytuacja również i nas zaskoczy i te elementy, które wykładał na kursie etyki będziemy musieli w praktyce również stosować. Mnie zapadła w pamięć taka jego wypowiedź kiedyś pisana, że góry to jest niezmienne zaproszenie do szlachetnych przyjaźni. Środowisko gór, środowisko przyrody górskiej gromadzi ludzi o podobnych poglądach, o podobnej konstytucji wewnętrznej. Również w pewnym sensie o zbieżnych poglądach takich społeczno-politycznych, bo taternicy byli na ogół ludźmi niepokornymi. No, znany jest przecież proces taterników, znane są poglądy i niezłomność ludzi takich jak chociażby Jan Józef Szczepański czy też innych. I to też miało takie sobie swoje uzasadnienie, dlaczego się w góry chodziło. No, przecież pamiętamy, że w latach słusznie minionych Nawet portret Lenina taternicy zrzucili przecież bodajże w Tatrach Słowackich.
Ja jako właśnie osoba towarzysząca taternikom, to właśnie mogę tylko mówić o atmosferze w schroniskach, które rzeczywiście to ludzie uprawiali turystykę po to, żeby przeżyć ze sobą tę swobodę schroniska górskiego. Dla mnie był symbol właśnie absolutnie nieograniczonych możliwości. Tutaj oni nie dojdą, nie mają swoich macek, żeby to ograniczyć. Także niewątpliwie tak było, że to jest nie tylko ta intensywność taka z ducha Hemingwaya, intensywność życia, takie egzystencjalne natężenie, że wchodzenie i pokonywanie własnej słabości daje człowiekowi poczucie intensywności. Życie w PRL-u miało wszystkie cechy z wyjątkiem intensywności. Oczywiście, że było lepiej, było gorzej, ale to było zawsze jakaś namiastka. Miało się świadomość, że gdzieś ludzie żyją pełnią życia. To nie było życie pełne. I góry dawały na chwilę chociaż. Raz, że góry dawały doświadczenie metafizyczne. Obcowało się jakby z drugą stroną, było się najbliżej. Nie mówię już o niebezpieczeństwie, ale sam fakt, że ta potęga przyrody dawała człowiekowi przekonanie o tym, że się jest blisko spraw ostatecznych i zasadniczych.
Anna Nasalska w 1983 roku napisała książkę o Zbigniewie Stepku. To z niej dowiaduje się, że instruktorem młodych wspinaczy był sam Jan Józef Szczepański, twórca niezłomny. Pierwsze próby literackie Zbigniewa Stepka miały miejsce jeszcze w czasie studiów polonistycznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Publikował w Kamenie, redagował tygodnik Podwiatr, który nie przypadł do gustu ówczesnej władzy. Zadebiutował tomikiem opowiadań Ręka ze snu. Jego pierwsza powieść, Most, ukazała się w roku 72 i otrzymała nagrodę imienia Bolesława Prusa. Harhira, książka o górach, została wydana dopiero w roku 74. Ale opowiadania o górskich wyprawach pojawiały się na antenie Radia Lublin w odcinkach. Fragment słuchowiska Śnieżna Góra.
To była moja pierwsza samotna droga. Męczyłem się z jakąś przewieszką, wchodziłem po pętli, dyszałem ciężko w kominie, nieasekurowany ni z góry, ni z dołu. Pot mnie oblewał, może trochę i ze strachu. Wreszcie uśmiechnąłem się do szczytu, kiedy wyżej nie dało się już iść. Ale radość trwała króciutko. Nie było komu podać dłoni, nie było komu powiedzieć dziękuję. Wprawdzie zjawił się towarzysz, ale nie bardzo go lubię. Widmo Brockena. Ujrzałem gdzieś w ścianie mgieł i chmur swój wyolbrzymiony cień obszyty kolorami tęczy. Szybko zbiegłem w dół. To było czwarte, może piąte widmo Brockena. A nie mogę zapamiętać, czy śmierć w górach wróży temu, kto ją widział trzy razy, czy po trzecim. Jest się bezpiecznym. I wtedy uświadomiłem sobie, jak potrzebny jest w zmaganiach z górami jakiś drugi człowiek. I postanowiłem wtedy, że samotnie wspinać się nie będę.
Jak byłam dzieckiem, to bardziej był takim zwykłym tatą. Czułym, dobrym. Było dużo rozmów też telefonicznych między nami, a tę charyzmę i tę taką ogromną pasję, którą miał, bo było to na pewno i dziennikarstwo, i góry, to zaczęłam podziwiać dopiero właśnie już jak stałam się osobą dorosłą. Chociaż muszę powiedzieć, że nie bardzo to rozumiałam i nigdy góry nie pociągały mnie.
I tak jest do tej pory?
I tak jest do tej pory, tak. Zdecydowanie nie lubię chodzić po górach, nie lubię gór i myślę, że to może jakieś takie właśnie jest przełożenie negatywne tego wszystkiego, co się wydarzyło.
Te góry były jego osobistym ukochaniem. Się tym dzielił, ale myślę, że miał w sobie właśnie taką głęboką potrzebę przytulenia tego dla siebie. Nie było tak, że siadał przy stoliku i opowiadał, jak to zwykli myśliwi, wędkarze czy inni ludzie wielkiej przygody. Nie, te góry pojawiały się tylko jakby tak jak jego wizytówka. Wszyscy wiedzieli, że on z te góry chodzi. Nikt go na ten temat specjalnie nie nagabywał. Żyliśmy codziennością. Chyba do pewnego momentu, kiedy zaczęto przygotowywać tą wyprawę, która dla Zbyszka skończyła się dramatycznie.
Zbyszek nie był wylewny. Mniej więcej o tej wyprawie powiedziały buty, które widziałam w jego szafie. Były książki, były kopie audycji na półce, no i stały półbuty takie, w które się wtedy chodziło do pracy. Kiedyś zapytałam, dlaczego te buty tu stoją. On powiedział, wiesz, bo ja przychodzę wcześniej rano, ja nigdy w rano w radiu nie byłam. I mówi, chodzę jeszcze na treningi w innych butach sportowych po prostu, bo muszę jeszcze plecak taki załadowany, żeby zdobyć trochę kondycji, a dopiero tutaj się przebieram. I wtedy zobaczyłam, że on się do tej wyprawy naprawdę przygotowuje, ale też widziałam, że były takie telefony, że on był bardzo skupiony, bardzo zajęty, bo to jest jednak konkretne i bardzo duże zadanie, jeszcze w tamtych czasach, przemieszczać się, zorganizować bilety. To wszystko było ogromnie skomplikowane.
Nie był typem, jak nazywano w żargonie taternickim, ściganta, któremu zależy na wybitnych efektach sportowych, wejściach na czas. Jego plany eksploracji gór najwyższych, Himalajów, też niekoniecznie były związane z tym momentem ścigania. Też myślę, że z jego charakterem romantyka, no jednak są to góry najwyższe. A człowiek z drugiej strony, szczególnie w tych latach, kiedy w Himalaje zaglądało się rzadko, to no było pewną nobilitacją w środowisku taternickim, że no, wyprawa w Himalaje. Ona się pojawiła rzeczywiście, ja nie mogę tu za Zbyszka odpowiadać, ale wydaje mi się, że dosyć późno. W 72 roku, czyli na rok przed wyjazdem, już o tym wspominał. Już nawet w jego domu, jeśli spotykaliśmy się, to on wspominał tak, że on teraz najchętniej to by właśnie spróbował teraz tych wielkich gór, czyli Himalajów. Ale już był po Mongolii wtedy. Bo trzeba pamiętać, że Zbyszek tą swoją drogę taternicką to tak stopniami tonował. Pierwsze to były Tatry, później były góry Pirin. W Bułgarii też bardzo trudne spinaczkowo. Góry Alpy, gdzie między innymi był Mont Blanc. Później był 971 rok. Duża wyprawa w Hindukusz. I po Hindukuszu, myślę, ten pomysł na najwyższe góry świata, chociaż nie akurat w najwyższe partie, to wtedy się chyba pojawił. No i wtedy to już się zaczęło szaleństwo organizacyjne i to w krótkim czasie, bo zwykle taką wyprawę to się organizowało w tamtych czasach znacznie dłużej.
W pewnym momencie widać było, że toczy się rozpaczliwa walka o zdobycie budżetu dla tej wyprawy. Dziś to jest wszystko proste. W internet wklepujemy hasło "Rusza polska wyprawa" w jakieś tam takie miejsce, gdzie innych nacji nie bywało i natychmiast ze wszystkich stron płyną pieniądze. Tutaj było inaczej, tutaj była cierpliwa taka wędrówka Zbyszka i jego kolegów, którzy się na tą wyprawę wybierali po różnych instytucjach. Jakieś tam zakłady mięsne dawały mięso, które przetwarzano na konserwy. Wytwórnia sprzętu komunikacyjnego w Świdniku wykonywała im raki, czekany, ten sprzęt alpinistyczny, który dzisiaj po prostu kupuje się w sklepie. To była ogromna praca organizacyjna i tak jakby przed tą wyprawą Zbyszek odsunął się od radia, zniknął z tego radia, ale ja go doskonale rozumiem. Wtedy obywatel PRL-u, żeby wyjechać gdziekolwiek, mógł dostać $150. No, za $150 3 miesiące wyprawy, gdzie trzeba opłacić tragarzy, gdzie te wszystkie koszty manipulacyjne są ogromne, no, to była kropelka w morzu. Oni musieli zdobyć potężne pieniądze i zdobyli. Zbyszek jeździł po spotkaniach autorskich, miał odczyty, publikował praktycznie gdzie się tylko dało po to, żeby zgromadzić ten budżet, bo to było dla niego największe wyzwanie, największe marzenie.
Ładowało się cały ten nasz dobytek w takie okrągłe bębny, tam wysokości na 1,20 m, albo w skrzynie. 2,5 tony tego bagażu. Myśmy ten bagaż przeładowywali na własnych barkach chyba za 30 razy. Dzisiaj wyprawa jedzie z plecakiem, czyli ze sprzętem osobistym, wsiada do samolotu. Reszta bagażu gdzieś tam agencja specjalna przewozi samolotem transportowym albo wcześniej statkiem. A myśmy to wszystko na własnych barkach przewozili drogą lądową przez Związek Radziecki, Afganistan, Pakistan i Indie, aż do bazy, czyli do miejscowości Batal. Trwało to równo miesiąc. Ta pierwsza zaprawa fizyczna to była podróż.
No i potem był taki mój ostatni wieczór ze Zbyszkiem, to było praktycznie w przeddzień wyjazdu, zaprosił mnie do siebie do domu. Byłem zszokowany, bo dom był praktycznie pusty, nie było tam żadnych już prawie mebli, przedmiotów, była tylko jedna książka, Jerzy Płażewski, Język filmu, którą mi podarował. To nie wiem, przeczucie, że przede mną jest droga w kierunku tej subkultury obrazkowej. No w każdym razie dostałem tą książkę od niego, poprosił mnie jeszcze, że będzie przysyłał do mnie, do radia, listy z korespondencjami, żebym je rozsyłał po redakcjach. Oczywiście powiedziałem tak. Przyszedł tylko jeden list, taki pierwszy wprowadzający, w którym napisał, że hinduski oficer łącznikowy major Mehta będzie te listy dostarczał i że one będą trafiać do mnie z dużym opóźnieniem, ale prosi, żeby to wszystko działało sprawnie. I to ostatnie pożegnalne spotkanie miało jakąś taką dziwną aurę. To być może to po latach się buduje takie jakby nadinterpretowanie, ale miałem wrażenie pożegnań właśnie.
Ona przychodzi chytrze, bez ostrzeżeń i krzyczy pękniętą liną, kamieniem zerwanym spod stóp. Spod stóp. Wszystko zaczyna się zwykle, jak każdy wspinaczki dzień.
Miała być to wyprawa rekonesansowa w nieznane dotąd Polakom rejony Himalajów zachodnich, z penetracją terenów, które nie były często odwiedzane, ale również i szczytów, które jeszcze nie były zdobyte.
Rok po wyprawie w Himalaje redaktor Krystyna Kotowicz gościła w studiu Radia Lublin kilkoro jej uczestników, w tym jedyną kobietę, Teresę Rubinowską. Wspominali wydarzenia z 17 sierpnia 1973 roku.
Celem był CB-12. Bardzo ładny, dziewiczy szczyt. O wysokości rzędu 6-106-200. I naturalna, konsekwentna, logiczna droga wejścia na ten szczyt wymagała pokonania lodospadu o wysokości 300-kilkudziesięciu do 400 metrów. Lodospad nie był pokryty śniegiem, więc lawiny śnieżne nie groziły. Kończył się tylko u góry wysoką barierą seraków. I ze względu właśnie na te seraki Zbyszek, który był kierownikiem wyprawy, zdecydował, że przed wejściem w lodospad, przed próbą przeniesienia bagażu ponad ten uskok i założenia kolejnego obozu, powinno się wstrzymać w tym terenie działalność na jakiś czas i obserwować zachowanie się tego lodospadu w różnych porach dnia, w różnych warunkach termicznych. Ta obserwacja trwała przez 6 dni. Na podstawie wyników tej obserwacji Zbyszek uznał, że kolejnego 7 dnia można podjąć próbę wejścia na górę. Skoro przez 6 dni nic istotnego się nie działo, można założyć, że 7 dzień będzie podobnym dniem, jeżeli się warunki termiczne nie zmieniają. Lodospad przeszedł bardzo ładnie, zręcznie z Andrzejem Grząskiem.
Czy ktoś z Państwa to obserwował?
Tak. Teresa to widziała. Powiedz.
Po prostu w trudnych warunkach, wtedy kiedy drogi są widoczne, stosuje się takie metody, że dwójka albo więcej osób siedzi na dole i po prostu obserwuje wspinających się. W ten dzień, kiedy Zbyszek z Andrzejem wspinali się na lodospadzie, z Edkiem Zawadzkim siedzieliśmy właśnie u podnóża lodospadu. Warunki wtedy były wspaniałe. Pogoda taka wymarzona, nie było silnego słońca, dzień był taki No zimny, troszkę mroźny może. Byli jacyś tacy radośni, tacy swobodni, strasznie się cieszyli z tej drogi. Właściwym ich celem było zaporęczowanie dalszej części lodospadu. I mieli zaporęczować trzy długości liny, więc około 200 metrów. Kiedy już właściwie daną normę przeszli, wyszli wtedy na taki jeden z tarasów, dlatego że właściwie cały lodospad składał się z takich skośnych tarasów zachodzących na siebie. Wtedy Andrzej krzyknął, taki bardzo radosny, zadowolony: zwyciężyliśmy, droga wolna, bo to był taki, jak mi się wydawało, najtrudniejszy odcinek, który udało mi się pokonać. No i szli dalej. Zresztą w tych warunkach każdy by poszedł dalej. To nie było ryzyko. Przez te całe dni żadna legnia tamtędy nie szła. Oni w pięknej formie weszli na górę. Wtedy nam zniknęli na jakiś czas. Byli już na lodowcu powyżej lodospadu. I koło 6 wieczorem zobaczyliśmy ich schodzących. Szli szybko i mieli przecież część drogi zaporęczowaną, więc liczyliśmy, że będą bardzo szybko koło nas. Nawet nastawiliśmy już na kocharku wodę na herbatę, żeby czekała na nich gorąca herbata. No i kiedy właśnie doszli pod taką barierę seraków, nad nimi wisiała taka olbrzymia bariera seraków, jakieś 40-50 metrów, to właśnie cała górna część lodospadu pochyliła się. Oni byli akurat w linii spadku tej całej lawiny. Kiedy ta lawina spadła, no widzieliśmy tylko chmurę pyłu lodowego, śniegowego. Kiedy to wszystko się uspokoiło, kiedy już była dobra widoczność, już nie zobaczyliśmy ich.
Powiem ci, że ja bardzo pamiętam moment, bo ja byłam jedną z pierwszych osób, które widziały telegram, który przyszedł do radia o jego śmierci. Ponieważ to był wieczór, to było ze dwa dni po, albo trzy dni po tym, może jakaś 19 była, wiesz, i strażnik jeszcze wtedy w takiej naszej starej portierni mówi, że pani Majko, przyszedł telegram. I to było zupełnie nie do wiary. To było takie trudne do przyjęcia, bo ja nawet nie chciałam się z nim pożegnać, bo on mnie tam obarczył milionem obowiązków, jak będzie wyjeżdżał. Ja byłam młoda i nie chciałam się za bardzo tam obsługiwać. Zresztą miałam bardzo dużo pracy w tym radiu, w domu. I wtedy przeczytałam i tak w locie zrozumiałam wiele rzeczy, że z człowiekiem się należy pożegnać zawsze. I zrozumiałam wtedy, że te góry go zabrały, że może były jego największą miłością, a radio było tylko pracą, że zostanie takie puste miejsce po nim. Jakoś chyba bardzo dojrzałam w tej jednej chwili.
Dzieciństwo, młodość i później wybory na przyszłość, to duży wpływ na to miało, że chciałam za wszelką cenę mieć normalną, kochającą się rodzinę. Nie myślałam o karierze, o sobie. Moim marzeniem głównym to była ta normalność. Góry, miłość do gór to była ponad wszystko. Ale teraz, no podziwiam go za to jednak, mimo wszystko go podziwiam za to, spełniał te marzenia. Z perspektywy czasu myślę, że to jest fajne, móc robić coś takiego.
Czyli można powiedzieć, że rozumie pani ojca i rozgrzesza go niejako?
Teraz tak, teraz już tak.
Co im z wami walczyć dać, ryzyko śmierć, lecą zawsze tutaj wpaść.
Nie miałem najmniejszego zamiaru pisać piosenek wtedy, kiedy zaczynała się przygoda z budką suflera. Byłem zanurzony w całości w rajdach samochodowych, marzyłem o coraz mocniejszych silnikach, szerszych oponach, o walce. To były dla mnie prawdziwe wyzwania, ale pewnego dnia dopadł mnie w kawiarence radiowej Jurek Janiszewski, powiedział: ty, Sikor, ty piszesz tam jakieś tam, poetą byłeś, coś tam pisałeś? No i tak, napiszesz piosenkę. I tak się właściwie zaczęło. Zawsze miałem taką jasną i prostą, i do dzisiaj mam zasadę. Nie piszę tylko dlatego, żeby bawić się słowem żonglować, tylko zawsze jest to mój pamiętnik w jakimś sensie. I to jest jedna z najważniejszych kartek pamiętnika. Jak powiadam, wobec Zbyszka miałem poczucie długu, wobec całego tego pokolenia. Piosenka po prostu zrobiła to, czego nie był w stanie zrobić solidny kamieniarz, czyli postawiła Zbyszkowi na grobek, honorując też i drugiego przyjaciela, który razem z nim zginął. I generalnie to ukłon w kierunku tych wszystkich ludzi, którzy, jak powiadam, wyszli poszukiwać i nie udało im się wrócić. Najpiękniejsze było dla mnie to, że Zbyszek co jakiś czas z włączeniem tej piosenki powraca.
Po wypadku, następnego dnia rano, jak poszedłem z oficerem łącznikowym na górę, Teresa zwróciła uwagę na dwa ptaki, których nigdy nie było w tej części, bo to już jest za wysoko. Dwa czarne ptaki, no, takie bardzo podobne do kruków, które ni stąd, ni zowąd przyleciały do tej doliny, usiadły u stóp tego ludospadu, tam, gdzie usypaliśmy kopczyki, kamieni i dwa krzyże takie drewniane, z takich drewnianych traserów zostały ustawione. One siedziały przy tych dwóch krzyżach. Coś niesamowitego. I później, jak wyjeżdżaliśmy już z Batel, również te dwa kruki z czerwonymi łapami. A te czerwone łapy nam się od razu skojarzyły, bo wszyscy mieli czerwone ortalionowe ochraniacze na wyprawie. Wcześniej nigdy żadnego ptaka w tym pustkowiu lodowym nikt nie widział.
Indyjska noc w Himalajach nie ma nic wspólnego z górską ciszą.